dzieje się na 91 i 6 FM.
Jak co czwartek, praktycznie, no można powiedzieć, że nawet co drugi czwartek, no spotykamy się tutaj zazwyczaj z Martyną Wilk i z naszymi specjalnymi gośćmi, którzy przekierowują nas właśnie na te tematy związane z cyberprzestrzenią, cyberbezpieczeństwem i generalnie tym, co przed nami. To jest ważne, tym, co przed nami, no bo jednak to jest kwestia też pewnego rodzaju przyszłości, która przed nami stoi. No i teraz, dokładnie w ten dzisiejszy czwartek, specjalny gość, Konrad Jurga, założyciel firmy Roboklocki. No i oczywiście Martyna Wilk. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Myślę, że pora zadać nasze ulubione pytanie, którym rozpoczynamy Cyberluz co dwa tygodnie. Jak się poznaliście?
Ojejku, to jest...
Zapomniałam o tym pytaniu, powiem im prawdę. Skąd się znamy?
No, to jest ważne, to jest najważniejsze pytanie.
Czy zdążymy, Martyna, co?
Czy znamy się prawie całe moje życie, jakie pamiętam, bo tak. Konrad był kolegą mojego brata Konrada z klasy, z podstawówki. I tak naprawdę stąd się znamy po raz pierwszy.
Tak żargonem trzepakowym, że tak powiem, można powiedzieć, że znamy się z dzielni.
Z dzielni się znamy, innymi, dokładnie, tak.
Znamy się.
Ale później zaczęliśmy się znać z pracy. Ja też bardzo się cieszę, że Konrad dzisiaj jest tutaj z nami, bo Konrad jest dla mnie taką osobą we Wrocławiu, która rzeczywiście ma na sercu trochę to, co ja, to znaczy takie myślenie, że edukacja jest tym, co przed nami. Tak jak Michał, ty wspomniałeś, edukacja jest tym takim krokiem, który może sprawić, że nam wszystkim się będzie lepiej żyło. I też pod tym kątem patrzę na swoje umiejętności, tak cię Konrad przynajmniej widzę, tak. Że wspierasz tą cyfryzację właśnie z myślą, że edukacja jednak dla nas wszystkich jest czymś bardzo cennym.
Tak, to prawda, zgodzę się, Martyna, ja mam swoje spostrzeżenia w zakresie cyfryzacji, bo ta cyfryzacja cały czas gdzieś tam rozbrzmiewa, a tak naprawdę w zakresie kompetencji technologicznych my już jesteśmy, no zaryzykuję i powiem, dosyć syci w tym zakresie. Czyli każdy coś potrafi, chociażby z tego powodu, że poziom dostarczanych technologii przez producentów różnego rodzaju aplikacji stymuluje nas do tego, żebyśmy po prostu coś potrafili w tym świecie technologicznym, ale gubimy po drodze coś, co według mnie jest najistotniejszym elementem, czyli po prostu drugiego człowieka. Gubimy siebie po drodze w kontekście chociażby tego, czym jest komunikacja. My o tym z Martyną rozmawialiśmy na backstage'u.
Oj, tak.
Temat może być naprawdę szeroki, bo edukacja bez komunikacji to w ogóle no way. Tak samo edukacja bez biznesu z komunikacją w biznesie to też jest no way. To nie ma drogi po prostu.
Właśnie mówiłeś o tym, że jesteśmy w pewnym rodzaju już syci. To jakbyśmy mieli teraz znaleźć takie założenie, skoro już mamy pewien poziom, taki próg, który większość ludzi udało im się do niego dojść, no to jakbyśmy chcieli to jeszcze bardziej rozwinąć. W jaki sposób najlepiej jakoś spróbować podejść do tej edukacji, skoro już wiemy, że już pewien próg osiągnęliśmy?
No tutaj akurat wspomnę, bardzo mi miło, że w takim projekcie Przyszłość dla Edukacji realizowanym przez Wrocławski Park Technologiczny zostałem mianowany ambasadorem do spraw edukacji i tam odpowiadam za taki obszar kompetencje przyszłości. I te kompetencje przyszłości właśnie wiążą się między innymi z tym kontekstem cyfryzacyjnym, ale one nie są wprost o cyfryzacji, bo tak naprawdę dotyczą przede wszystkim pracy zespołowej i komunikacji. To jest coś, nad czym my powinniśmy teraz pracować w zakresie właściwego wykorzystywania narzędzi, w tym technologicznych, do tego, żeby nam służyły do efektywnego realizowania naszych celów. Więc jeżeli nie zaczniemy się ze sobą uczyć komunikacji i uczyć pracy zespołowej, to na nic nam te cyfryzacyjne gadżety i nowości.
Ale też z drugiej strony chyba właśnie bezcenne jest to, że gdzieś we Wrocławiu mimo wszystko, mimo pewnych trudności jest taka atmosfera łączenia różnych światów. Tak jak właśnie ja gadam z tobą jako samorząd, Konrad, ty jesteś tutaj biznesem, ale też po części współpracującym z samorządem, tak w tym wszystkim gdzieś jesteście wy, jako gadające radio uczelni i spotykamy się, zobaczcie, w bardzo takim mieszanym środowisku. Mamy różne kompetencje, różne doświadczenia. Podejrzewam też, że wszystkie nasze środowiska mają troszkę inne dążności i cele, a jednak jesteśmy w stanie zatrzymać się i chociażby przyznać przed sobą nawzajem, że właśnie czasami gubimy człowieka, tak jak wspomniał Konrad, czasami gubimy siebie dlatego, że nie potrafimy ze sobą porozmawiać na takim poziomie zrozumienia, z takiego punktu wyjścia, że ja przede wszystkim chcę nie powiedzieć to, co mam do powiedzenia, ale chcę ciebie zrozumieć. I rzeczywiście cała ta cyfryzacja, na którą my patrzymy od strony samorządu, ale też właśnie przez przykład naszych działań, chociażby w kontekście konferencji, która niedawno się odbyła, to jest właśnie tak naprawdę clue tego, o czym rozmawiamy. Czyli tego, żeby szukać pomimo, czy też dzięki narzędziom technologicznym, takiego sposobu rozumienia siebie nawzajem, żebyśmy szli razem do przodu, a nie zostawiali kogoś z tyłu tylko dlatego, że być może z jakąś technologią sobie nie radzi.
Tak, tutaj się zgodzę, Martyna, faktycznie. Natomiast ta technologia, ona zaczyna być, czy powinna być pewnego rodzaju wypadkową tych kompetencji komunikacyjnych i zespołowych, dlatego że no one są istotne po prostu. Tak, tutaj sama wspominasz o tym, że rozmowa wspólna, to, że gubimy jakiegoś człowieka po drodze, ale przede wszystkim też ten kontekst słowa pod tytułem odpowiedzialność. Znaczy, jaka jest moja odpowiedzialność, jaka jest moja rola w społeczeństwie, w zakresie reprezentowanych różnych form mojego działania, tak? Bo ja swoją odpowiedzialność zaczynam od momentu wyjścia z domu, a tak naprawdę będąc ojcem trójki dzieci z pasji, bo tak jest, odpowiedzialność mam non-stop włączoną, tak? Więc mi jest może łatwo ten czynnik odpowiedzialności mieć cały czas w kontekście zapalonej lampki, ale myślę, że powinniśmy zacząć od odpowiedzialności po prostu, tak? Odpowiedzialność za stanowisko pracy, odpowiedzialność za rolę, którą mam, tak? No co ja mogę z siebie dać, no nie? Bo łącznie z tym, co tu Martyna wspomniała, żeby nikt po drodze nie został wykluczony.
Właśnie, a jak uczyć takiej odpowiedzialności? W jakim momencie powinniśmy zacząć, jak to zrobić? Jak spróbować przekazać te elementy tej wiedzy, tak żebyśmy już mogli jakiś taki background zbudować dla chociażby na przykład takich naszych przyszłych obywateli, naszych
mogę,
dzieci.
Mogę, bo już się wyrywam.
Możesz. Jesteś gościem, mów.
Dzięki. No jak najwcześniej, tak naprawdę. No bo odpowiedzialność to jest i będzie zawsze takim elementem każdego z nas od najwcześniejszych lat. Tylko ona będzie miała różne poziomy tej odpowiedzialności. Natomiast tej odpowiedzialności jest warto uczyć od samego początku i podnosić poprzeczkę względem tej odpowiedzialności.
Ale muszę się wtrącić, bo o tym zapomnisz, bo za dużo się rozgadasz, więc ja ci się tylko na chwilę wtrącę. Pamiętajmy, proszę, słuchajcie, że odpowiedzialności najbardziej uczymy przez pokazywanie, jak można być odpowiedzialnym. W sensie, bądźmy po prostu, jakkolwiek to zabrzmi górnolotnie, wzorem dla siebie i dla innych ludzi.
Super, Martyna, bo wyciągasz mi takie słowo pod tytułem po owocach ich poznacie, co nie? Czyli właśnie, nie po słowach, tylko po czynach. No jeżeli mamy coś czynić, tak, no to z czynu najlepiej się uczyć, tak? Zobaczmy, nie to, co mówi rodzic, rób tak, tylko co on robi. No tak się uczą dzieci generalnie, nie? Natomiast tutaj zadałeś pytanie odnośnie, jak to robić. No nie jest to takie proste, wbrew pozorom, jeżeli chodzi już ten kontekst edukacyjny. Dlatego, że przede wszystkim trzeba zaciągnąć ręczne. Czyli nie lecimy, nie gonimy, nie biegniemy, tylko zwalniamy. Zwalniamy.
Dobrze, no to może my teraz też na chwilę zwolnimy. Martyna Wilk, Konrad Jurga, za chwilę wracamy, będziemy rozmawiać dalej o tym kontekście odpowiedzialności, edukacji czy komunikacji.
Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Dzieje się.
Wracamy do Cyberluzu. Z nami dalej jest Martyna Wilk i Konrad Jurga, który jest założycielem firmy Roboklocki. Skąd pomysł na taką właśnie działalność?
O ja, też naprawdę o to pytacie?
Ja powiem, jak to się zaczęło. Dobra, po prostu Martyna, Konrad miał najwięcej klocków na dzielni i to już tak zostało.
Zazdrościmy. Wszyscy chcieliśmy być tą osobą.
Ja też dzisiaj dlatego o tym mówię.
Nie, to nieprawda. Ale nie, to coś w tym było. Natomiast ostatnio poznałem takiego fajnego kolegę, który ma 4,5 tony klocków. Znaczy, ja go nie pobiję generalnie. Nie? Dzień przed pracą zaczyna od skonstruowania jakiegoś modelu z klocków. A tak wracając do twojego pytania, to się zaczęło po moich długich przygodach w IT, kiedy prowadziłem różne projekty dla sektora publicznego i potrzebowałem takiej świeżości. I tą świeżość dały mi klocki w tym kontekście, że tu miałem bardzo szybki feedback w postaci odpowiedzi od dzieci, czy to jest okej, czy nie okej. I tak zacząłem tą przygodę. Dzisiaj już jest ponad 30 tysięcy godzin edukacyjnych za nami. Więc już trochę obserwowaliśmy tych dzieci, tych zajęć trochę zrobiliśmy. No i stamtąd się tak naprawdę to zaczęło. Jeszcze wspomnę, co jest też istotne, mój serdeczny przyjaciel podpowiedział mi trochę. Mówi, Konrad, może to tak z klockami byś coś może pomyślał. No ja tak wtedy pomyślałem. To było w 2014 roku.
A jak wygląda przebieg takich zajęć? Jaki stawiacie sobie cel na początku, kiedy dzieci przychodzą na lekcję, taką zabawę edukacyjną z tymi klockami?
To na takich warsztatach przede wszystkim zaczynam od tego, co już mówiłem, czyli robimy wolniej, a nie szybciej. No nie? Czyli nigdzie nie gonimy, nie musimy zrealizować jakiegoś programu, który jest założony nie wiem przez kogo i po co, no nie? Chociaż tutaj nie odnoszę się do niczego, bo jak gdyby założenia programowe są istotne. Natomiast ważne jest dopasowanie poziomu przekazywanej wiedzy do możliwości przyjęcia tej wiedzy. I my jak gdyby idziemy tym kluczem, tak? Czyli powoli przekazujemy wiedzę, informując dzieci, budując kompetencje trochę technologiczne, ale też bardzo mocno kompetencje zespołowe i komunikacyjne, przeplatając tą formę w taki sposób, żeby była taką formą nauki przez zabawę.
Oboje pracujecie z różnymi grupami wiekowymi, ale właśnie między innymi z dziećmi i z nastolatkami. Czy uważacie, że w edukacji polskiej brakuje trochę miejsca i, no nie że nacisku, ale takiej przestrzeni na właśnie pracę w grupach, współpracę w szkołach średnich?
Ja bym powiedziała, niestety, to jest moja chyba surowa ocena, że w szkolnictwie u nas brakuje po prostu zaufania. Mam wrażenie, że nie ufamy i nauczycielom, i dzieciakom, i nastolatkom, i rodzicom. Jest taka atmosfera, kiedy każdy powinien osiągnąć zdaniem innych jakiś cel, coś powinien zrobić, ale de facto mam wrażenie, że się w tym nie wspieramy, tylko gdzieś bijemy się trochę łokciami i rozpychamy, kto ten cel szybciej osiągnie, mimo że chyba dokładnie nie wiemy, jaki ten cel jest. O. I to jest chyba to, o czym, Konrad, trochę ty mówisz, mówiąc, że powoli na zajęciach uczycie pewnych rzeczy, ale bez jakiegoś założenia, że gdzieś trzeba koniecznie dobiec, bo bardzo często jest tak, o czym w ogóle zapominamy. Zobaczcie, że idea realizowania projektów polega na tym, czy też jakby metoda pracy projektową polega na tym, że okej, mamy jakiś cel, ale ten cel nie jest święty i najważniejszy. On jest jakby pretekstem do tego, żeby iść razem ze sobą do tego celu, a być może cel za chwilę okaże się czymś innym, co chcemy uzyskać, prawda? I chyba w szkole nie ma tego zaufania, tej przestrzeni, żebyśmy rzeczywiście te cele sobie sami wyznaczali, ale też je zmieniali względem tego, czego potrzebujemy jako grupa, jako społeczność.
Tak, no zgodzę się. Tu jest właśnie wspólna droga, jest bardzo istotna, bo na tej wspólnej drodze budujemy coś, co jest szalenie istotne. To jest temat dotyczący relacji. Tworzymy relacje między sobą i z tej relacji wynikają rzeczy, no, które są w stanie nas wiele razy zaskoczyć. Ja mam swoje takie też pasje. Obecnie wróciłem do swoich prac naukowych związanych między innymi z klockami, gdzie będę starał się poznać bardziej wnikliwie umysł dziecka. Na razie to enigmatycznie brzmi, ale jak będziecie chcieli, to podam wam tytuł pracy, ale to już out of record jeszcze na ten moment.
A uważacie, że takie manualne właśnie zajęcia powinny być wprowadzone do szkół polskich? W jaki sposób to jest ważne dla takich młodych osób, żeby naprawdę można było nie tylko przewracać strony podręcznika, a jednak móc czym zająć te ręce? Myślę, że właśnie zwłaszcza w tej dobie takiego przebodźcowania, gdzie naprawdę niełatwo jest się skupić na czymś przez więcej niż 15 minut.
Super. To przepraszam, przejmę Martyna, bo widziałem, że też chcesz, ale to będzie krótki komentarz. Ja też pracuję z klockami, z menadżerami i faktycznie ten kontekst zajmowania dłoni czymś, a konkretnie budowaniem, czyli budujemy dłońmi jakieś zagadnienie i powiem wam, że wtedy osiągamy naprawdę bardzo wysoki poziom koncentracji na tym zagadnieniu. I to czy dzieci, czy dorośli właśnie dzięki konstrukcji z klocków między innymi mogą ten poziom koncentracji osiągnąć.
Myślę sobie, że my też zapominamy w ogóle, że jesteśmy całością, znaczy nasze głowy, mózgi bardzo potrzebują całego ciała. Jeśli nie pracujemy rękami, nie wykonujemy jakichś drobnych rzeczy, pomijam już to, czy one są bardzo sensowne, czy nie. W sensie to, co robimy dłoni, służy temu, żebyśmy zbudowali jakiś sensowny pojazd na przykład za pomocą klocków, czy uczymy się malować, czy relaksujemy się dłońmi, czy idziemy na spacer i ruszamy swoim ciałem, to naprawdę ma wpływ na to, jak myśli nasza głowa. Ale pytasz o przedmioty, tak rozumiem, trochę szkolne, dotyczące manualnych umiejętności. Ja myślę sobie, że brakuje nie tylko tego, ale generalnie rozwijania i wzmacniania takich przedmiotów, które są nazywane artystycznymi. Zobaczcie, że plastyka, że muzyka, edukacja muzyczna to jest też coś, co w szkołach jest traktowane jako coś zupełnie zbędnego. Ja mam poczucie, że to właśnie te przestrzenie, które są bardzo twórcze w nas, w ludziach, to jest to miejsce, które sprawia, że jesteśmy w stanie potem tworzyć ten taki twardy, mocny, biznesowy świat, który wymaga rzeczywiście skupienia, podejścia biznesowego, podejścia finansowego, bo gdzieś ta nasza głowa musi nakarmić się czymś innym, co jest kreatywne, gdzieś musi odpocząć, więc bez tego wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ciężko iść do przodu.
Mądrze mówisz, fajnie.
Staram się. Dobry sąsiad z lewej ręki, więc mogę mówić mądrze.
O kreatywności, o cyfryzacji, nawet o klockach, no ten cyberluz potrafi zaskoczyć. Gośćmi w tym tygodniu była jak zwykle Martyna Wilk oraz Konrad Jurga. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dzięki bardzo.
Dzięki.